Rozdział 7. Ku rozstajowi dróg. Frodo i Sam wrócili do swoich legowisk i czas jakiś odpoczywali w milczeniu. Dzień już się zaczynał i ludzie krzątali się dokoła. Wreszcie przyniesiono hobbitom wodę do mycia i zaproszono do stołu nakrytego na 3 osoby. Faramir siadł z nimi do śniadania. Nie kładł się ani na chwilę od poprzedniego dnia, w którym jego oddział stoczył bitwę, lecz nie zdawał się wcale zmęczony. Gdy się posilili, wstał. Głód nie dokuczy wam w drodze, rzekł. Wasze zapasy wyczerpały się, ale trochę prowiantu stosownego w podróży kazałem zapakować wam do worków. Na brak wody nie będziecie się uskarżać, póki będziecie szli przez Ithilien. Nie pijcie jednak ze strumieni, które spływają z Imlat Morgul, z Doliny Żywej Śmierci. Chcę wam jeszcze coś powiedzieć. Moi zwiadowcy i strażnicy wrócili wszyscy, a niektórzy z nich dotarli w pobliże Morannonu. Przynieśli dziwne wieści. Cała okolica w krąg opustoszała. Na drogach nie widzieli żywej duszy, nie słyszeli kroków, głosu rogu, ani nawet dźwięku naciąganej cięciwy. Cisza pełna oczekiwania zalega nad bezimiennym krajem. Nie wiem, co to znaczy. Na pewno jednak zbliża się moment wielkiej rozprawy, nadciąga burza. Spieszcie, póki czas. Jeżeli jesteście gotowi, wyruszymy natychmiast. Wkrótce słońce zaświeci nad królestwem cienia. Przyniesiono hobbitom ich tobołki, znacznie teraz cięższe, a także 2 grube laski z wygładzonego drzewa, okute żelazem i opatrzone rzeźbionymi główkami, przez które przeciągnięte były rzemienne paski. Nie mam dla was darów godnych tej chwili pożegnania, rzekł Faramir. Weźcie jednak te laski. Mogą się przydać w wędrówce przez góry i puszcze. Takich kijów używają mieszkańcy Białych Gór, lecz te przycięto na waszą miarę i okuto na nowo. Zrobiono je z pięknego drzewa lebetron, które jest ulubionym tworzywem naszych stolarzy i cieśli, a mają one ten dar, że zgubione wracają zawsze do właścicieli. Oby nie straciły tej zalety i nie zawiodły was w mrocznej krainie, do której idziecie. Hobbici skłonili się w pas. Najgościnniejszy gospodarzu, rzekł Frodo. Elrond, półelf, przepowiedział mi, że w podróży spotkam przyjaźń ukrytą w głębi serca i nieoczekiwaną. Prawdę mówił, bo nie mogłem spodziewać się od ciebie tyle przyjaźni, ile mi okazałeś. Dzięki tej niespodziance ze złej przygody wynikło wiele dobrego. Zaczęli się zbierać do wymarszu. Z jakiegoś zakamarka przyprowadzono Golluma, który wyraźnie nabrał już otuchy, chociaż w dalszym ciągu trzymał się jak najbliżej Froda, unikając wzroku Faramira. Twemu przewodnikowi musimy zawiązać oczy, rzekł Faramir. Tobie jednak i twojemu służącemu chętnie oszczędzimy tej przykrości, jeśli sobie tak życzycie. Gollum skrzeczał, wykręcał się, czepiał Froda, kiedy żołnierze podeszli, by zawiązać mu oczy. Frodo więc powiedział: załóżcie nam wszystkim 3 opaski, a zacznijcie ode mnie. Wówczas Smigol przekona się, że nie macie złych zamiarów. Tak też zrobiono, po czym wyprowadzono całą trójkę z Henet Annun. Jakiś czas wędrowali przez korytarze i schody, aż w pewnej chwili owiała ich rześka, miła świeżość poranka. Szli dalej, wciąż jeszcze nic nie widząc, pod górę i znowu łagodnym skłonem w dół, wreszcie Faramir kazał im odsłonić oczy. Stali znowu pod sklepieniem lasu. Szum wodospadu nie dochodził do ich uszu, bo od rozpadliny, w której płynął potok, dzieliło ich wyciągnięte na południe długie ramię wzgórza. Od zachodu pomiędzy drzewami prześwitywało światło, jakby tam za lasem świat się kończył i poza jego krawędzią nie było nic prócz nieba. Tu ostatecznie rozchodzą się nasze drogi, rzekł Faramir. Jeżeli posłuchacie mojej rady, nie skręcicie stąd zaraz na wschód. Pójdziecie prosto, w ten sposób bowiem wiele jeszcze mil przebędziecie pod osłoną lasu. Od zachodu teren obrywa się nad dolinami niekiedy stromo, niekiedy łagodniej, wydłużonym, pochyłym zboczem. Trzymajcie się wciąż w pobliżu tej krawędzi i skraju lasu. Zrazu możecie, jak sądzę, wędrować nawet w świetle dziennym. Cała okolica jest uśpiona i pozornie spokojna. Złe oczy na chwilę odwróciły się od niej. Bądźcie zdrowi i pospieszajcie, póki można. Uścisnął hobitów zwyczajem swego plemienia, pochylając się nad nimi, kładąc ręce na ich ramiona i całując w czoła. Życzliwa myśl wszystkich ludzi dobrej woli towarzyszy wam w drodze, powiedział. Ukłonili się aż do ziemi. Faramir zawrócił i, nie oglądając się już za siebie, odszedł ku dwóm żołnierzom, którzy czekali w pewnym oddaleniu. Hobbici z podziwem patrzyli, jak szybko umieją poruszać się ci ludzie w zielonych ubraniach. Zniknęli bowiem niemal w okamgnieniu wśród drzew. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą stał Faramir, teraz był tylko las pusty i posępny. Można by myśleć, że rycerz Gondoru przywidział im się we śnie. Frodo westchnął i odwrócił się twarzą na południe. Gollum, jakby umyślnie okazując wzgardę dla pożegnalnych ceremonii, rozgrzebywał ziemię pod korzeniem drzewa. Śmierdziel już znowu chyba głodny, pomyślał sam. Ano zaczyna się cała zabawa od nowa.
Poszli sobie nareszcie? Spytał Gollum. Źli, wstrętni ludzie. Smigola jeszcze kark boli, tak? Boli jeszcze. Chodźmy stąd.
Chodźmy, rzekł Frodo. Ale jeśli umiesz tylko złorzeczyć ludziom, od których doznałeś łaski, nie mów lepiej nic.
Mój pan dobry, zaskrzeczał Gollum. Smigol żartował. Zawsze przebacza, nie chowa urazy. Tak, nawet do dobrego pana, który go zawiódł. Tak, pan dobry, Smigol też dobry.
Ani Frodo, ani sam nic na to nie odpowiedzieli. Zarzucili tobołki na plecy, ścisnęli kije w garści i ruszyli naprzód przez las Ithilien. Dwakroć w ciągu tego dnia odpoczywali, posilając się odrobiną prowiantu, który do ich worków kazał zapakować Faramir. Byli zaopatrzeni w suszone owoce i solone mięso na czas dłuższy, chleba zaś dostali tyle, ile mogli zjeść przez pierwsze dni, póki nie stracił świeżości. Gollum nie tknął jadła. Słońce podniosło się na niebie i przesunęło nad stropem lasu niewidzialne, potem zaczęło się chylić, złocąc pnie drzew od zachodniej strony, a wędrowcy wciąż szli w chłodnym, zielonym cieniu w niezmąconej ciszy. Nawet ptaków nie było słychać, jakby wszystkie stąd odleciały albo nie miały. Zmrok wcześnie ogarnął milczące lasy. Wędrowcy zatrzymali się jeszcze przed zapadnięciem nocy, bardzo zmęczeni, bo przebyli co najmniej 7 staj od wyjścia z pieczary. Frodo przespał noc na miękkiej ziemi pod starym drzewem. Sam leżał obok niego, lecz nie zaznał spokoju. Budził się, co chwila rozglądał i nasłuchiwał. Gollum zniknął chyłkiem, gdy hobbici rozłożyli się na spoczynek. Nie przyznał się, czy zasnął w jakiejś pobliskiej norze, czy też błąkał się, polując wśród ciemności po lesie. W każdym razie o pierwszym brzasku wrócił i obudził hobbitów.
— Trzeba wstawać, tak? Trzeba wstawać — mówił. — Mamy jeszcze daleką drogę na południe i na wschód. Hobbity muszą się spieszyć.
Dzień przeminął niemal tak samo jak poprzedni, z tą jedynie różnicą, że cisza zdawała się wokół jeszcze głębsza, a powietrze bardziej parne i w lesie zrobiło się duszno. Zbierało się jakby na burzę. Gollum często przystawał, węsząc, mruczał coś pod nosem i przynaglał do pośpiechu. Na trzecim etapie dziennego marszu, pod wieczór, weszli w rzadszy las, gdzie drzewa rosły większe, lecz rozproszone. Ogromne dęby skalne o potężnych pniach stały cieniste i godne pośród szerokich polanek, tu i ówdzie przemieszane z sędziwymi jesionami i olbrzymimi dębami, na których właśnie rozkwitały brunatno-zielone pąki. U ich stóp w jasnej, młodej trawie bielały kwiaty jaskółczego ziela i anemonów, o tej porze zamykające już kielichy do snu. Na mile w krąg zieleniły się liście leśnych hiacyntów, smukłe łodyżki kwiatów już przebijały się przez pulchną glebę. Nie było widać nigdzie żywej duszy, zwierzyny ani ptactwa, mimo to Golluma na otwartej przestrzeni zdjął strach i wędrowcy posuwali się bardzo ostrożnie, chyłkiem przebiegając od drzewa do drzewa. Dzień już dogasał, kiedy dotarli na skraj lasu. Usiedli pod starym, sękatym dębem, który wyciągał pokrętne niby węże korzenie w dół po stromej, osypującej się skarpie. Mieli przed sobą głęboką, mroczną dolinę. Na jej przeciwległym brzegu las znowu stał gęsty, szaro-błękitny w posępnym wieczornym zmierzchu i ciągnął się aż po widnokrąg na południe. Po prawej stronie, na zachodzie, majaczyły odległe góry Gondoru, rozjarzone odblaskiem łuny zalewającej niebo. Z lewej strony panowała już noc i piętrzyła się czarna ściana Mordoru. Z ciemności wyłaniała się długa dolina i opadała stromo rozszerzającym się stopniowo korytem ku Anduinie. Dnem jej płynął bystry potok. Frodo słyszał jego kamienny głos, wyraźny w wieczornej ciszy. Wzdłuż potoku, na drugim jego brzegu, wiła się krętą, bladą wstążką droga, ginąc w zimnej, szarej mgle, której nie przenikały promienie zachodzącego słońca. Hobbitowi zdawało się, że rozróżnia w oddali wyrastające jakby z morza cieni omglone szczyty i poszczerbione wieżyczki prastarych twierdz, ciemnych i opustoszałych. Odwrócił się do Golluma. — Czy wiesz, gdzie jesteśmy? — spytał.
— Tak, panie, w niebezpiecznym miejscu. To droga z wieży księżycowej do zburzonego grodu nad rzeką. Zburzony gród, tak, tak, złe miejsce, pełne nieprzyjaciół. Niedobrze zrobiliśmy, słuchając rady tamtego człowieka. Hobbity oddaliły się bardzo od ścieżki. Teraz muszą iść stąd na wschód i pod górę.
Zamachał chudymi ramionami w stronę majaczącego w zmierzchu łańcucha górskiego.
Nie można iść tą drogą, nie. Tą drogą spod wieży chodzą okrutni nieprzyjaciele.
Frodo spojrzał z góry na drogę. W tej chwili w każdym razie nie było na niej nikogo. Zdawała się bezludna, opuszczona, a zbiegała w dół ku pustce ruin ukrytych we mgle. Lecz coś złego czaiło się nad nią w powietrzu, jakby rzeczywiście snuły się tam jakieś niedostrzegalne dla oczu istoty. Froda dreszcz przebiegł, gdy spojrzał znowu na ledwie już widoczne w ciemności odległe wieże, a plusk wody wydał mu się zimny i okrutny. Był to głos Morgulduiny, zatrutego potoku spływającego z Doliny Upiorów. — Co teraz zrobimy? — spytał. — Przeszliśmy dziś wiele mil. Może cofniemy się w las i poszukamy jakiegoś zakątka, żeby odpocząć w ukryciu?
— W nocy kryć się nie trzeba — odparł Gollum. — To w dzień hobbity muszą się odtąd chować. — Tak, w dzień.
— Dajże spokój — powiedział Sam. — Musimy trochę odpocząć, choćbyśmy nawet mieli ruszyć znów po północy. Będziemy wtedy mieli jeszcze wiele godzin do świtu. Zdążymy przejść porządny kawał drogi. Oczywiście, jeżeli znasz drogę.
Gollum zgodził się niechętnie na popas i zawrócił pomiędzy drzewa, kierując się na wschód z krajem lasu. Nie pozwolił hobbitom rozłożyć się do snu na ziemi w tak bliskim sąsiedztwie drogi, więc po krótkiej naradzie postanowili wspiąć się wszyscy trzej na pień ogromnego dębu i usadowić w rozwidleniu konarów. Grube, rozłożyste gałęzie osłaniały ich dobrze, a kryjówka stanowiła zarazem dość wygodne schronienie. Gdy noc zapadła, pod koroną drzewa ciemność była nieprzenikniona. Frodo i Sam napili się wody i przegryźli chlebem oraz suszonymi owocami, lecz Gollum od razu zwinął się w kłębek i usnął. Hobbici nie zmrużyli tej nocy oczu. Jakoś wkrótce po północy Gollum się zbudził. Nagle błysnął ku nim bladymi, otwartymi ślepiami. Chwilę nasłuchiwał i węszył, tym bowiem sposobem, jak już zauważyli od dawna, rozpoznawał zwykle porę dnia.
— Czy odpoczęliśmy? Czy wyspaliśmy się dobrze? — spytał. — Idziemy.
— Nie odpoczęliśmy i nie spaliśmy — odmurknął Sam. — Ale pójdziemy, skoro trzeba.